Pamiętam dobrze opór wśród tak zwanych miarodajnych czynników w Warszawie, jaki musiałem pokonywać w 1943, wyjeżdżając do Katynia. Po powrocie stoczyłem całą walkę, by sprawę narzucić Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. W pierwszych dniach nie chciano jeszcze uwierzyć, iż zbrodnia jest dziełem bolszewików. Później, gdy wymowa zdarzenia stawała się coraz bardziej wyraźną, zrozumiano wreszcie całą grozę zbrodni, jej znaczenie polityczne. Wstrząs moralny nie był zapewne tak silny, jakby się tego można było spodziewać. Lata okupacji oswoiły już ludzi ze zbrodnią. Szaleństwo niemieckie przyczyniło się do tego, że Katyń oszołomił tylko na krótko opinię polskiego społeczeństwa. W chwili bowiem, gdy prasa i megafony niemieckie głosiły patetycznie szczegóły o Katyniu i piętnowały Rosjan, pierścień gestapowców otoczył getto warszawskie, dokonywując gigantycznej zbrodni wyniszczenia zamkniętych w nim Żydów. Przeciętny warszawiak, mając na oczach dowód tego, co popełnić są w stanie Niemcy, położył i Katyń na ich karb. Ludzie przenikliwsi zdawali sobie jednak sprawę, że wymordowanie jeńców polskich w Katyniu jest dziełem Rosjan. Napisał w 1951 roku Ferdynand Gettel, naoczny świadek ekshumacji zbiorowych mogił polskich oficerów zamordowanych w Katyniu. Za prawdę o Katyniu odebrano mu wszystko. Reportaż Macieja Jastrzębskiego.
Według mnie lubił Beethovena, nie trawił Bacha. Kochał muzykę góralską, Był w bardzo bliskich stosunkach z Karolem Szymanowskim. Oczywiście Zakopane, Atma, Góralszczyzna. I prowadzał Szymanowskiego na wesela góralskie. Uważał, że to, co się dzieje na występach dla turystów, to jest troszeczkę już nie to. Ale tam, gdzie wiedział, że górale będą sami, to szedł tam z Szymanowskim. Szymanowski nie pasował bardzo do tych góralskich różnych biesiad, dlatego że był niesłychanie wytworny. To był elegancki, wytworny pan, a tamta przaśna ludowizna, ten huk tej muzyki, to wszystko. Ale bardzo szybko Szymanowski nawiązywał dobry kontakt z góralami i ojciec kiedyś go specjalnie zaprosił na jakąś wódkę i jakąś kiełbasę czy na coś, bo wiedział, że tam w pobliżu pasą dziewczyny krowy i jak dobrze przemarzną, to zaczynają śpiewać tak, jak po prostu, no, wspaniale. No i to zrobiło wielkie wrażenie na Szymanowskim, a ojciec potem był mile zaskoczony, bo z któregoś z tych wesel góralskich temat wszedł w harnasie, jako ten główny temat tego chóru weselnego w harnasiach. No to Szymanowski, zaprowadzony przez ojca na wesele góralskie, to tamto słyszał.
Słonec mój zasłał za górami, słonec mój zasłał za górami, pożegnał się góral, góral się pożegnał z turnicami.
Ferdynand Gettel, polski prozaik, dramatopisarz, publicysta, scenarzysta i działacz polityczny, członek Polskiej Akademii Literatury, prezes Polskiego Pen Klubu i Związku Zawodowego Literatów Polskich, urodził się 15 maja 1890 roku w Suchej Beskidzkiej.
To jest malutkie beskidzkie miasteczko, nieduże.
Elżbieta Gettel, córka pisarza.
Tam się zresztą urodził również Billy Wilder w tej Suchej, urodził się Andrzej Szczepkowski, aktor. Nasz tata tam mieszkał krótko, jak miał chyba 5 czy 6 lat, przenieśli się z rodziną do Krakowa, ale pewnie ta góralska dusza zawsze w nim gdzieś była.
Ferdynand Gettel zmarł 24 listopada 1960 roku w Londynie. Jego prochy zostały sprowadzone do Polski 13 grudnia 2003 roku i złożone w grobie na Zakopiańskim Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzysku.
Tatry to był dla ojca niezwykle silny narkotyk. To było jego miejsce na ziemi.
Czyli mówiąc takim współczesnym językiem, adrenalina była potrzebna, tak?
O tak, naturalnie. A któremuż nastolatkowi nie jest?
No ja jestem takim nastolatkiem, któremu niepotrzebna była w młodości adrenalina.
Roman Gettel, syn pisarza.
Ale ojciec niewątpliwie różnił się pod tym względem ode mnie. Był człowiekiem czynu, powiedziałbym, odważny, parł do przodu, był szefem wyprawy w góry, która się tragicznie skończyła, jak miał 18 lat.
Po Alpach chodził w czasie studiów, bo studiował w Wiedniu architekturę przed I wojną światową i tam się dobrało niezłe towarzystwo na tej architekturze, w ogóle na tej Politechnice Wiedeńskiej. Dwaj bracia Schiele, brat ojca Walery, Rafał Malczewski, wszyscy wielbiciele gór. Więc oni w każdej wolnej chwili, zimą na nartach, latem na piechotę, po tych okolicznych Alpach biegali. I prawdę powiedziawszy, prawie wszystkie ojca stamtąd listy, wspomnienia z okresu wiedeńskiego raczej dotyczą gór niż tej architektury.
Był dzieckiem ciekawym świata, ale dość niesfornym.
Uczył się w Krakowie, wywalali go z różnych szkół. Skończyło się tym, że go mama wysłała do Lwowa.
Tam ojciec trafił do kadetów.
Taki pomysł, żeby zostać żołnierzem, czy...
Ale nie, skąd? Nie. Zdjęcie ojca stamtąd mówi wszystko. Stoi sam jeden w mundurze galowym z takim małym kordzikiem u boku, czapce wojskowej i ma taką minę na tym zdjęciu, że po prostu wszystko by wolał, tylko nie to.
On miał taką łatkę, mu któryś nauczyciel, pisząc o nim opinię, jak go wyrzucali ze szkoły, to napisał, że jest krnąbrny, a nawet bezczelny. W ten sposób określił charakter ojca.
Jak wybuchła I wojna światowa, już nie było mowy o studiach i w Krakowie nie bardzo wiedział, czym się zająć. Nie miał pieniędzy, nie miał pracy. Pojechał do Warszawy, że z nadzieją, że może tam coś będzie ciekawego, może jacyś nowi ludzie, jakaś praca. Tam go carska policja przyskrzyniła, a ponieważ był obywatelem innego państwa, bo to jeszcze przecież były zabory, to spisali go i powiedzieli, że następnego dnia ma się zgłosić, bo będzie wywieziony jako cywilny jeniec do Rosji. I ojciec się stawił następnego dnia. Zamiast wsiąść do pociągu i pojechać do Krakowa, został w tej Warszawie i się stawił. No i wpakowali go do pociągu z mnóstwem ludzi. Długo, długo ich wieźli, bo dojechali do Taszkentu. To się wtedy nazywało Turkestan i tam spędził kilka lat życia. Süydüm dedim süyanımı bilmedim Bilmeliylem kaysıydın yâri sen Yakma beni yakma canım aman gül Aman güllüydün çıkanda Bilmeni yanarım 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 Adı yadıma düşündü Bilmeni yanarım, 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 yanarım Adı yadıma düşündü Bilmeni yanarım, 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 yanarım to, co tam zobaczył, życie tam na miejscu, w obozach jenieckich, na hutorach ludności miejscowej, oni się nazywali Sartowie, kiedy tam był, to się przetoczyła przez całą Rosję rewolucja październikowa. Tam ojciec pierwszy raz zobaczył, do czego jest zdolna taka idea jak komunizm, bo widział to wszystko, co tam się działo, a działo się tak samo strasznie jak wszędzie w Rosji.
Ja myślę, że on tam wydoroślał po prostu w gwałtowny sposób. Tam ożenił się z prawnuczką generała, przypomnij mi nazwisko?
Madalińskiego.
Madalińskiego. I w pewnym momencie, po paru latach, jak wojna się skończyła, stwierdził, że nie ma tam dla niego przyszłości. Ten bagaż, który tam zdobył, taki bagaż dorosłości, ale nie tylko, bo to właśnie ta rewolucja koszmarna w wydaniu azjatyckim, gdzie każdy nowy sekretarz partii wprowadzał swoje przepisy, a właściwie to żadne przepisy nie obowiązywały, postanowił wyjechać. Żeby wyjechać, musiał zmienić miejsce zamieszkania na bliższe granicy, przez którą mógłby się stamtąd wydostać. Dlatego wstąpił do wojsk inżynieryjnych Czerwonej Armii i załatwił sobie przeniesienie do Aszchabadu. I z tego Aszchabadu było blisko do granicy. Udało mu się na skutek zbiegu okoliczności, że akurat w pewnym momencie zaczęły obowiązywać przepustki na wyjazd zagraniczny, czyli ten wyjazd zagraniczny stał się możliwy formalnie. Nie trzeba było przez zieloną granicę, tylko można było legalnie. Skorzystał z tego i przeprawił się przez góry do Meszhedu, a stamtąd dopiero zaczęła się niesamowita wędrówka do kraju. Dlatego, że tam było tysiące kilometrów do pierwszej kolei. Ja myślę, że to na Syberii tylko takie rzeczy się zdarzają. Żeby dojechać do kolei, to trzeba jechać ileś setek kilometrów. Czy w tym przypadku to było ponad 1000 kilometrów. I przez dzisiejszy Iran, ówczesną Persję, do Indii, do Bombaju, różnymi środkami lokomocji, na wielbłądach, wozami konnymi, ciężarówkami,
wozami konnymi.
Grupa tych uciekinierów, bo tam było kilkanaście chyba osób. Ojciec jechał z żoną, która była w ciąży, no i w końcu dotarli do Bombaju, na statek, do Liverpoolu, z Liverpoolu następnym statkiem do Hamburga, z Hamburga koleją do Katowic i w 21 roku, czyli wycieczka trwała 2 lata z tego Aszchabadu do Katowic.
Wraca w 21 roku XX wieku do Polski, która niedawno odzyskała niepodległość i właściwie można powiedzieć, że tu w tym momencie eksploduje jego ta kariera pisarska. Jak się odnalazł w tym okresie międzywojennym w Polsce, oprócz tego, że stał się rozpoznawalnym twórcą?
Z początku kiepsko. Dlatego, że nie bardzo miał się gdzie zaczepić, nie miał pracy. Brat mu pomógł. Zatrudnił go, ponieważ brat już był związany z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Zatrudnił tam swojego brata, czyli Ferdynanda, jako sekretarza i ojciec jakiś czas tam pracował. Ale dość szybko zaczął zarabiać literaturą. Co prawda jeszcze miał na koncie szefowanie różnym tygodnikom sportowym, podróżniczym. Był redaktorem naczelnym tygodników przeglądu sportowego, takiego tygodnika naokoło świata. Myślę, że się tym po pierwsze interesował, a po drugie no, miał z czego żyć. No i potem zaczęła się jego kariera pisarska. Czerpał z pobytu w Taszkencie jak z bogatego źródła. Tam po prostu te tematy zesłańcze z Turkestanu stanowiły jądro jego najważniejszych książek. Z dnia na dzień, Karhat, opowiadań. To było przebogate źródło doświadczeń i różnych niesamowitych czasami historii. Zawsze podejrzewaliśmy, że w dużej mierze autobiograficznych.
Ojciec miał swój styl, który był niezwykle zwięzły. Ojciec zawsze twierdził, że pisarstwo polega nie na tym, żeby pisać pięknie, tylko na tym, żeby pisać celnie. I tego się trzymał. I te jego opisy zawsze były krótkie, na temat i jakby nie pozostawiające wiele na interpretację. Thank you.
Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna.
Ojciec miał możliwość wyjazdu z Polski w 1939 roku razem z rządem, ponieważ fakt, że był prezesem PEN-klubu, a potem prezesem Związku Literatów Polskich, to znał wszystkich ważnych swojego czasu w Polsce i miał samochód podstawiony, żeby z rodziną wyjechać z Polski, ale nie chciał, bo uważał, że z racji swojej funkcji przynajmniej powinien się zająć losem pisarzy, którzy zostają. I został w Polsce. W międzyczasie urodziło mu się dwoje dzieci, czyli ja i mój brat, który siedzi obok. Mieszkaliśmy w Warszawie. Całą okupację spędziliśmy w Warszawie. I no, kto wie, jakby się to wszystko potoczyło, no gdyby nie Katyń.
Galina Andrijenko była wicedyrektor memoriału w Katyniu.
Katyńskiej tragedii to był.
Początkiem zbrodni katyńskiej był wrzesień 1939 roku, gdy Armia Czerwona przekroczyła granicę Polski.
Zatem my mówimy o tym, że 3 marca była postanowiczna zapiska Berii.
Później była notatka Berii, w której szef NKWD proponował rozstrzelanie polskich oficerów.
To było предложение Берии.
Natalia Lebedeva, rosyjska badaczka stalinowskich zbrodni.
Na którym Stalin napisał za i postawił swoją podpis.
To była pisemna propozycja Berii, na której Stalin własnoręcznie napisał jestem za i złożył swój podpis.
I 5 marca my считаем to jeden z ważniejszych takich punktów w katyńskiej tragedii, ponieważ Politbiuro все-таки wyniosło решение.
5 marca, jeden z najważniejszych punktów tej tragedii, gdy biuro polityczne podjęło decyzję o rozstrzelaniu ludzi znajdujących się w niewoli. Ludzi, na których nie ciążyły żadne winy.
I именно апрельские дни мы считаем тоже важными в Катынской трагедии, потому что именно в это время начинаются этапирование польских офицеров к их местам расстрелов.
Ważne też są pierwsze dni kwietnia, ponieważ wtedy rozpoczął się proces przewożenia polskich oficerów do miejsc ich kaźni, w tym do stacji kolejowej i do katyńskiego lasu, gdzie ich faktycznie zgładzono.
W общем-то убивали в Смоленске.
Mordowali w Smoleńsku, w Kalininie i w Charkowie.
A chronili już w drugich miejscach.
A ciała grzebali w innych miejscach. Przede wszystkim tam, gdzie znajdowały się dacze naczelników NKWD.
Było bardzo podrobnie opisane.
Znamy szczegółowy opis takich morderstw dokonywanych w Kalininie.
Сначала człowieku nadziewali naruczniki na ruki.
Ludzi najpierw zakuwali w kajdany.
Wadzili w komnatę, gdzie rozstrzeliwali.
I prowadzili do pomieszczenia, w którym mieli ich rozstrzelać.
Stawili na kolenie i strzelali w zatylek.
Później kazali im klękać i strzelali w potylicę.
Brasali na gruzowik.
Trupy wrzucali na ciężarówkę i wieźli do miejsca, w których je grzebali.
Zakapowali w Miednem.
Zakopywali ciała w Miednoje, Piatichatkach i w Katyniu.
Jak na przełomie marca i kwietnia 1943 roku buchnęła ta wiadomość, że Niemcy odkryli te groby w Katyniu, bardzo duża ilość ludzi w Warszawie uważała, że to jest prowokacja niemiecka. To już był 4. rok okupacji. Niemcy już tyle nabroili w Polsce, że właściwie nikt nie miał zaufania do tego typu komunikatów. Natomiast ojciec, znając jakby mechanizm działania bezpieki radzieckiej czy sowieckiej, pomyślał sobie, że to może być prawda.
Archiwum Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.
Katyń. Audycja Jana Nowaka-Jeziorańskiego zrealizowana w roku 1951.
Jak wiadomo, na ogólną ilość około 14,5 tysiąca jeńców z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa ocaleli w liczbie około 400 tylko ci, których na wiosnę 40 roku Rosjanie przewieźli do obozu Pawliszczew-Bur, a później do Gwiazowca. Tematem audycji dzisiejszej są poszukiwania zaginionych oficerów i próby wyjaśnienia ich losu czynione w latach 1941-43 zarówno przez ich kolegów w Rosji, jak przez ruch podziemny w Polsce. Jako pierwszy głos zabierze pan generał Anders.
Kiedy 4 sierpnia 1941 roku zupełnie nagle z więźnia NKWD na Łubiance stałem się dowódcą przyszłej armii polskiej na terenie Rosji, stanąłem od razu przed pytaniem, na ilu polskich oficerów i żołnierzy mogę liczyć przy organizowaniu moich oddziałów. Z tym pytaniem zwróciłem się w tydzień później do generała Panfiłowa, zastępcy marszałka Szapocznikowa, ówczesnego szefa sztabu wojsk sowieckich. Usłyszałem wówczas odpowiedź. Około 1000 oficerów znajduje się w obozie jenieckim w Gwiazowcu. Kiedy w końcu sierpnia przybyłem do Gwiazowca, zastałem tam około 400 oficerów wywiezionych na wiosnę 40 roku z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa. Z oddziałów, którymi dowodziłem we wrześniu w Polsce, odnalazłem tylko 3 oficerów. Od nich dowiedziałem się, że wielu moich podkomendnych znajdowało się aż do wiosny 1940 roku w Starobielsku i zostało stamtąd wywiezionych w niewiadomym kierunku. Przypuszczaliśmy, że znajdują się po prostu w innych obozach. Czas jednak upływał, a żaden z zaginionych oficerów nie dawał o sobie znaku życia.
Historia poszukiwań zaginionych w Rosji oficerów polskich nie byłaby pełna, gdybyśmy nie przedstawili prób wyjaśnienia ich losu czynionych przez ruch podziemny w Polsce. W naszym studio gościmy w tej chwili byłego dowódcę Armii Krajowej, generała Bora Komorowskiego.
Wkrótce po ogłoszeniu niemieckiego komunikatu udało się nam wysłać na miejsce zaufanego człowieka. Zdobył wiadomości z pierwszej ręki i przekonał się, ile jest prawdy w niemieckich twierdzeniach. Wysłannik ten powrócił z Katynia po kilku tygodniach i w czasie pierwszego naszego spotkania położył przede mną na stole 2 kule rewolwerowe, kilka łusek od nabojów, kilka sznurów i paczkę z notatnikami, pamiątkami, listami i przedwojennymi banknotami polskimi. Wszystko to były przedmioty znalezione przy pomordowanych. Mój rozmówca opowiadał mi, że widok tysięcy zwłok w polskich mundurach zrobił na nim wrażenie, którego nie zapomni do końca życia.
Ojciec po prostu został przez Niemców poproszony o udział w delegacji do Katynia. To miała być pierwsza delegacja złożona tylko z Polaków, z takich ludzi, którzy się cieszyli autorytetem w Warszawie. I bardzo się szybko trzeba było zdecydować na wyjazd, dosłownie 2 dni. I mimo tego, że cały czas nie było pewności, co to jest, kto to zrobił, jak to wygląda, ojciec się spotykał z przyjaciółmi, radził się, były narady gorączkowe, ale w końcu przez zaprzyjaźnionego pisarza dostał jak gdyby zielone światło od komendy Armii Krajowej, żeby pojechał, bo to trzeba zobaczyć. No i wtedy się wiele organizacji poproszonych też o udział w tej delegacji wykręcało. Nie chcieli ludzie jechać, bo się bali, nie wiedzieli, co to jest, nie wiedzieli, czym to grozi, jakie będą konsekwencje takiego wyjazdu.
Czy wrócą?
Czy wrócą na przykład, tak. I w związku z tym pojechała dość okrojona delegacja. Nie pojechał nikt z PCK, nie pojechał nikt z episkopatu. Ta grupka, dosłownie kilku panów, zdecydowała się pojechać do Katynia. I polecieli samolotem, wylądowali tam na lotnisku. No i to, co zobaczyli, to było, no można sobie tylko wyobrazić. Albo może nawet nie można sobie tego wyobrazić, co tam zobaczyli. Dość, że jak ojciec wrócił, napisał jak gdyby taką notatkę, którą złożył w PCK, w komendzie AK drugą, i mama opowiadała, że jak przyszedł do domu, to w ogóle nie był w stanie rozmawiać. Także mama czuła, że coś strasznego przeżył, bo w ogóle nie był w stanie odpowiadać na pytania, rozmawiać. Przywiózł stamtąd parę pamiątek, ale to wszystko się kiedyś spaliło w powstaniu.
To jest taka sprawa z tym Katyniem, że ojciec dwie podjął w życiu decyzje, które zaważyły na jego życiu w sposób zdecydowany. Jedna decyzja to był ten wyjazd, a właściwie zsyłka do Turkestanu, która zrobiła z niego pisarza. A druga decyzja to był ten wyjazd do Katynia. Tam ludzie, którzy byli zaproszeni przez ten propaganda amt warszawski do wyjazdu, bo to tak się odbywało de facto, to czuli, że to jest sprawa, która może zaważyć w jakimś stopniu na ich życiu dalszym i dlatego się wycofywali, po prostu się bali. A ojciec miał coś takiego, ja to kiedyś określiłem tak, że nie bał się wyzwań. Wręcz przeciwnie, jak widział jakieś przeszkody, to go wciągało, odwrotnie na niego działało niż na innych. I tutaj również ojciec podjął tą decyzję, która zaważyła na jego dalszym życiu. No to wyjazd do Katynia był powodem tego, że w 1945 roku musiał uciec na zachód.
Myśmy byli w Krakowie wtedy, dlatego że po powstaniu trzeba było opuścić Warszawę, tak jak cała ludność opuściła, tak i my też. Pojechaliśmy do Krakowa, do stryja naszego, czyli do Walerego Goetla, i tam doczekaliśmy wyzwolenia Krakowa przez Armię Czerwoną. Po wejściu Rosjan do Krakowa, dość szybko sytuacja zaczęła być niebezpieczna dla ojca. To się działo bardzo prędko. Po prostu przyszli po ojca do domu. Prawdopodobnie przyszła gromada, nie wiem, czy NKWD-stów, czy już polska jakaś bezpieka z Adamem Warzykiem, który prawdopodobnie był jedynym, który wiedział, jak ojciec wygląda. Ale ojca nie zastali. Mama powiedziała, że a nie, nie ma Ferdynanda. A gdzie jest? A poszedł tam na plac, tam z ciężarówki jeżdżą do Warszawy. Chciał pojechać do Warszawy, jeszcze zobaczyć, czy coś zostało z naszego domu. Jak się panowie pośpieszą, to jeszcze go tam złapiecie. I oni szybko zbiegli ze schodów i poszli, prawdopodobnie tam pobiegli. W międzyczasie przyszedł ojciec. No jak mama powiedziała, co się wydarzyło, to szybko spakowali najpotrzebniejsze rzeczy i ojciec wyszedł z domu z walizeczką, nie miał pojęcia, gdzie może iść, poszedł do kościoła mariackiego, usiadł tam pewnie w ławce i siedział i się zastanawiał, co dalej. No i ktoś go tam wypatrzył, dostał się pod skrzydła proboszcza księdza Ferdynanda Machaja, to kolejny Ferdynand w jego życiu, Ferdynanda Machaja, który go schował w klasztorze karmelitów na Rakowicach w Krakowie i ojciec tam był prawie 9 miesięcy, ukrywał się w tym klasztorze. W międzyczasie wyszedł list gończy za nim. Nawiasem mówiąc, list gończy numer 1 PRL-u wyszedł za ojcem. I sytuacja, która z początku jeszcze pewnie nie była taka oczywista i jasna, dlatego że część ludzi spodziewała się III wojny światowej. Sądzili, że może Zachód będzie jakąś wojnę toczył z Rosją, ze Związkiem Radzieckim. Tymczasem nic takiego nie zaistniało i sytuacja się robiła coraz bardziej klarowna, coraz bardziej nieprzychylna takim ludziom jak ojciec i trzeba było uciekać.
I ojciec jako John Menten z Glejtem otrzymanym w holenderskim tam konsulacie czy ambasadzie. 4 grudnia 1945 roku odprowadzany przez mamę na dworzec. I nasza mama pożegnała się na dworcu z ojcem w 1945 roku w grudniu i już go nie zobaczyła. To były konsekwencje wyjazdu do Katynia.
Ojciec się starał wielokrotnie nas sprowadzić do Londynu, bo w końcu w Londynie osiadł, ale się to nie udało. Albo nie dostawaliśmy paszportu, albo nie dostawaliśmy wizy, bo Anglicy też nie chcieli mieć większej ilości imigrantów na swoim terenie, także nie zobaczyliśmy go już.
Jakiś kontakt w ogóle taki, nie wiem, chociaż raz telefonicznie się słyszeliście, no listy rozumiem, że były pisane, ale to pewnie
raz
do państwa nie, bo za mali byliście.
Dobrze pan to określił. Raz jeden rozmawialiśmy z ojcem przez telefon, z poczty w Sopocie. Nie mam pojęcia o czym. Pamiętam tylko jego jakby tembr głosu, że miał taki dość niski baryton, ale o czym z nim rozmawiałam, nie mam pojęcia. O czym można rozmawiać z nieznanym człowiekiem, mając lat naście.
Myśmy z ojcem korespondowali. Ja mam 3 listy napisane przez ojca do mnie. Miałem wtedy 14 lat. No i oczywiście podstawowe pytanie ojca w liście, co byś chciał, żebym ci przysłał. No bo ten mityczny ojciec mieszkał w Anglii i stamtąd przychodziły czasami paczki, gdzie była guma do rzucia, albo gdzie były, nie wiem, takie cukierki marki Wrigley's, wie pan, które tutaj w ogóle niedostępne, a dzieci sąsiadów jak przychodziły, to im oczy wypadały, jak widziały u nas te cukierki. No i ja napisałem ojcu, żebym chciał gitarę, nie pisząc nic więcej. Oczywiście miałem na myśli Presleya i tam, nie wiem, Beatlesów chyba jeszcze nie, jeszcze ale Presleya, Haleya, bo to żyłem tak. Tym wtedy, w tych czasach. A ojciec mi napisał, że to jest duży wydatek, gitara, że może się rozejrzeć za tym, ale pod warunkiem, że będę grał jak Segovia. Ja oczywiście nie miałem pojęcia, kto to jest Segovia. Dopiero gdzieś tam szukałem wiadomości. No więc taka była moja rozmowa z ojcem o muzyce. Chorował, miał jaskrę, pod koniec życia w ogóle nie widział nic. Biedował, bo nigdy nie przyjął paszportu angielskiego. Cały czas był na tych takich papierach dla DP-sów tak zwanych, czyli Displaced Persons, gdzie mógł tylko wyjechać z Anglii, ale już wrócić do Anglii nie. Strasznie tam w ciężkich warunkach koniec jego życia się odbywał. No a myśmy tutaj biedowali. Mama nas utrzymywała w ten sposób, co jest cały zestaw mamy starych kalendarzyków, gdzie jest napisane, że tu pożyczyłam tyle pieniędzy od tej sąsiadki, od tamtej sąsiadki, a teraz przyszła paczka od ojca, więc ja sprzedam trochę starych ciuchów, materiałów, nie wiem, co tam było wtedy, czym się handlowało, sprzedam trochę tego, żeby oddać te długi. Tak wyglądało życie mamy tutaj. A my byliśmy jeszcze młodzi.
A my mieliśmy w naszym ówczesnym pojęciu dobre dzieciństwo.
Tak.
Oczywiście mieliśmy wersję oficjalną, kim był ojciec i gdzie jest, która brzmiała, że ojciec był nauczycielem i zaginął w czasie wojny. I to należało mówić pewnie w przedszkolu, może nie, ale w szkole, w podstawówce. Taka wersja była oficjalna. I nosiliśmy nazwisko mamy. Byliśmy Winowscy. To jeszcze było pokłosie tego, że mama sądziła, że jak zamieszka w Sopocie, to gdzieś znikniemy z celownika ubecji jako winoscy. No i dopiero w październiku 1956 roku staliśmy się getlami. Byliśmy bardzo dumni z tego powodu.
Ojciec zmarł w 1960 roku. No, po śmierci ojca mama w przeciągu 3 dni załatwiła formalności wyjazdowe.
I pojechała
tak
na jego pogrzeb.
Przez 15 lat od jego wyjazdu ani razu jej się nie udało wyjechać, bo albo nie dostawała paszportu, albo wizy. Tak po jego śmierci w 3 dni dali jej paszport, że na pogrzeb mogła pojechać. Co tu dużo gadać, ojca załatwili, no mówiąc krótko, tak jak go załatwili w 1945 roku w Krakowie, że musiał uciec, tak trzymali rękę na pulcie, no po prostu nic tu nie wydawali ojca. Jeśli się nazwisko ojca pojawiało, to musiało być z epitetem odpowiednim, że albo faszysta, albo kolaborant. No, taka jest prawda o ojcu.
I ten obraz i tak nigdy nie będzie pełny. Bo nie można powiedzieć, że się znało kogoś, kto się ani razu nie uśmiechnął, nie spojrzał, nie burknął na mnie. To jest taki obraz gdzieś, który jest w wyobraźni, który jest w głowie.
A wie pan, ale to jak mamie zależało na tym, żeby sprawa ojca cały czas żyła. Ja się zastanawiam, dlaczego mama się zdecydowała, żeby nam zmienić nazwiska. Dlatego, że gdybyśmy byli pod nazwiskiem mamy, bylibyśmy wszyscy bezpieczniejsi. Nie musielibyśmy się tłumaczyć za ojca przed kolejnymi, nie wiem, władzami czy tam nauczycielami w szkole i tak dalej. A jednak mamie bardzo zależało na tym, jak tylko wybuchł październik 1956 roku, to mama natychmiast podjęła sprawę zmiany nazwiska naszego. Mimo, że to niosło ze sobą kłopoty. Ja myślę, że zamysłem mamy było to, żebyśmy my przejęli sprawę ojca w późniejszym czasie, żebyśmy bardziej się czuli zobligowani do tego, że tą sprawę trzeba jakby nieść dalej.
Myślę, że dla mamy ojciec to był ktoś. Fakt, że miała z nim dzieci, to był dla mamy i cały ten okres wspólny to był dla mamy, mimo różnych kłopotów i niedogodności, to był dla mamy okres szczęścia w jej życiu. I była dumna z tego, że była z ojcem. I fakt, że jej dzieci będą nosiły jego nazwisko, był dla niej bardzo istotny.
Tak, tam jeszcze oczywiście dochodziły różne wątki typu, że ojciec nie miał ślubu z naszą mamą. Ojciec był w związku małżeńskim z tą panią, z którą się pobrali jeszcze w Taszkencie. Nigdy nie dostał rozwodu. Paradoksalnie czas okupacji był dla mamy najbardziej szczęśliwy, bo mama wtedy dopiero mieszkała z ojcem. Oni mieszkali ze sobą przez całą okupację, a wcześniej nie. Znali się od 1931 roku, ale mieszkali razem dopiero w czasie okupacji.
Czy mama dożyła tego okresu rehabilitacji taty?
Tak, i była inicjatorką spotkania w Pen-klubie, które się odbyło w 1989 roku w celu rehabilitacji, znaczy rehabilitacji, nie było za co go rehabilitować, no ale ponieważ był oskarżony o kolaborację, więc formalnie trzeba było dokonać takiej rehabilitacji. Pen-klub to podjął i odbyła się duża konferencja, którą prowadził Stefan Kisielewski i wielu pisarzy napisało wcześniej poproszonych o opinię na temat postępowania ojca w czasie wojny. I te opinie były po prostu bardzo dobre na temat ojca. Jedyna, która była wątpliwa, to była Czesława Miłosza. I Pen-klub oczyścił ojca z wszelkich zarzutów. I to była inicjatywa naszej mamy.
Bo nasza mama była cichą bohaterką całej tej sprawy. Sprawy ojca, a w związku z tymi sprawy Katynia. Mimo, że już była starszą kobietą, to była cały czas zakochana w ojcu. Mogę śmiało to powiedzieć, bo ja obserwowałem mamę.
Państwu wybaczę, bo nie jest to ani kokieteria z mojej strony, ani brak szacunku do państwa, jeśli użyję takiego sformułowania, że widzę ludzi mocno dojrzałych, ale ja nie potrafię państwa inaczej odbierać w tej chwili jako dwójkę małych dzieci, które zostały pozbawione ojca. Nie mają państwo czasami takiego żalu do taty, po co tam chciał być tym bohaterem?
Do 16 roku życia strasznie nie lubiłem ojca. Uważałem, że on robi błąd, że rodzina jest ważniejsza. Miałem przykład. Całą plejadę literatów znajomych ojca sprzed wojny i z czasu okupacji, którzy po wojnie ustawili się w kolejce po apanarze i tak dalej. A wystarczyło, że na temat Katynia nie zabierali słowa, ale zdania, albo po prostu unikali tematu. A ojciec jakby wybrał albo się zaprzeć Katynia, prawdy o Katyniu i wrócić tu i nie wiem, pewnie nadal by był prezesem
Związku Literatów. Dobrze by się miał.
Dobrze by się miał wydawać książki i tak
byłby
dalej.
Z rodziną.
Albo się trzymać prawdy kosztem właściwie wszystkiego. Ja uważałem jako młody chłopak, że robi błąd, że powinien po prostu pójść tą drogą konformistyczną. Ale im byłem starszy, tym bardziej zmieniałem zdanie. I jak teraz o ojcu myślę, to po prostu go podziwiam.
Ja go uważam za bohatera.